Przeprawcie się przez potok Arnon, bo dałbym wam ręce Sechona, króla Hezbon, Amorejczyka i ziemię jego. Pocznijcie ją posiadać i podnieście przeciwko niemu wojnę, bo dzisiaj zacznę puszczać strach i bojaźń twoją na ludzie, na narody, które są pod całym niebem, że gdy usłyszą wieść o tobie, drżeć i lękać się będą przez tobą, z powodu ciebie. Mówiliśmy tutaj o tym błogosławieństwie i dotykaliśmy do pewnych miejsc części tego błogosławieństwa, ale główna część, to co my odkrywamy o błogosławieństwie, to musimy wiedzieć, że my mamy informację na ten temat, wiadomość o tym i musimy mieć ufność lub dać temu wartość. Błogosławieństwo musi być warte w twoim życiu. I zauważysz, że jaką wartość dać do tego błogosławieństwa? Myślę, że to je znajdziesz w Marku w 4, że miarką, którą ty dajesz, to ta miarka będzie ci wrócona. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli duża wartość wkładasz w to błogosławieństwo, to więcej dostaniesz. Ale jeśli to ma mało wartość, to nic nie będziesz widział. I zauważycie, że ludzie, którzy otrzymali to błogosławieństwo już po Adamie i Bóg teraz zaczyna działać z Abrahamem, każda osoba, która przyjmuje to błogosławieństwo, wydaje się, że widać, że ona się rozwija w wiadomości, o świadomości o tym błogosławieństwu, że ta moc tego błogosławieństwa nie przychodzi wszystko naraz. Ono się stopniowo rozwija i zwiększa i rośnie. I gdy my patrzymy na to, popatrzmy na życie Abrahama. Popatrzymy w pierwszej książce Mojżeszowej, 12 rozdział. Mówi do Abrahama. Bóg woła Abrahama i on go będzie błogosławił. To jest to samo błogosławieństwo, które on daje Abrahamowi. To jest to samo błogosławieństwo, co Adam miał w raju. To było błogosławieństwo Pana, które było na Adamie. I to samo błogosławieństwo, co było na Adamie, my to nazywamy błogosławieństwo Pana. Albo nazywamy to błogosławieństwem z Edenu, z raju. Albo z tym myślą o Abrahamie, to my nazywamy to błogosławieństwem Abrahama, ale to jest to samo błogosławieństwo, ono jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. W Rewelacji w 5, w 12, my to widzimy, jak ono to jest tam tak samo, jako częścią i twojej i mojego dziedzictwa, jeśli my to otrzymamy. Ale niech ja wam coś powiem, nim zaczniemy czytać w 1:12 w Genesis. Pismo Święte nam mówi w Janie w 1:12, i ja to dam swoje słowa. Może to nie jest dokładnie, jak tam pisze. I tam pisze, że tak ilu przyjęło Jego, im On dał moc, żeby zostać synami Bożymi. Tym wszystkim, co Jego przyjmą, On dał im moc, żeby zostać synami Bożymi. I tak samo w liście do Rzymian, 5:17, tam pisze, ci, którzy przyjmują obfitość łaski i ten darmy podarunek łaski i podarunek prawości będą królować w tej ziemi w Chrystusie. Gdy my popatrzymy na obydwa te wersety, ja mówię tutaj o przyjęciu, bo w królestwie ty tylko przyjmujesz. Ty nic nie osiągasz, ty przyjmujesz. Popatrzmy na list do Galacjan, 3 rozdział, i pisze tam, zaczynamy czytać w 6 wersecie. Nawet jak Abraham wierzył Bogu i to było zaliczone dla niego jako prawość, wiedzcie, że ci, którzy są z wiary, ci sami są dziećmi Abrahama, to znaczy ty i ja. I Pismo Święte, widząc, że Bóg usprawiedliwi bezbożnych przez wiarę, nauczał Ewangelię wcześniej do Abrahama, mówiąc, że w tobie będą pobłogosławione wszystkie narody. W tobie będą pobłogosławione wszystkie narody. Mój punkt do ciebie jest taki, że to, co on obiecał Abrahamowi, musiało być przyjęte. Przyjęte. Gdy Bóg mówi, daje ci jakąś obietnicę, to ty naprawdę nie wiesz, jak to się wykona w twoim życiu. Ale naprawdę, przeważnie jak on ci powie, kup ten mol, ty nie masz zielonego pojęcia, jak to się wywiąże. Ale jedyną rzecz, co ty musisz zrobić, to przyjąć tą obietnicę. Ludzie próbują na to zarobić. Nie możesz na to zarobić. Jeśli próbujesz na to zarobić, co dzieje się, to nie będzie ci zaliczone jako podarunek, ale jako winność. To znaczy, że ty na to zapracowałeś, to ci się należy, należność. Ty nie możesz na to pracować, ale co znaczy, to ja nie muszę iść do pracy? O tak, ale ty nie pracujesz, żeby coś otrzymać od Boga. Pan Jezus zapłacił już za to wszystko. Jedyną rzecz, co my musimy zrobić, to przyjąć od Boga. Jedno z tych, to jest najważniejsza dziedzina, z którym ludzie mają problem. Dlatego, że oni przychodzą z tego pojęcia, z tego świata, gdzie my musimy ciągle pracować i każdy myśli, że musi to robić. I z tym właśnie jest problem. Mówię, pastorze, ja za ciężko na to pracowałem. Ten człowiek został przy niebie z tą torbą. Mówi, przyjmij swoje uzdrowienie, bo Pan Jezus to kupił, Pan Jezus za to zapłacił. Jeśli On zapłacił już za twoje zbawienie, bo Pismo Święte mówi, że to jest na podstawie łaski, to nie jest z ciebie, to jest podarunek od Boga, nie z czynów, żeby ktoś się chlubił. Jedyną rzecz, co my musimy zrobić, to przyjąć. On to zrobił w ten sposób, żebyś nie mógł tego osiągnąć, bo On chce, żebyś ty to przyjął. I jeśli ty nie zapracowałeś na swoje własne zbawienie, ty musiałeś to tylko przyjąć. I tutaj jest kobieta, która miała upływ krwi, ona wydała wszystkie swoje pieniądze, ona ciężko pracowała na te pieniądze, ona teraz to wszystko wydała na lekarzy i tylko gorzej się czuła. To jest Marek 5, 26, 27. Ale gdy ona słyszała o Jezusie, ona powiedziała, że jeśli tylko dotknę Jego szaty, to będę uzdrowiona. Gdy ona Jego dotknęła i przyjęła to namaszczenie, które wygoniło to chorobę z jej ciała. Jeśli ty nie musisz pracować na swoje zbawienie i ty nie musisz pracować, tyrać na twoje uzdrowienie, to dlaczego ty myślisz, że ty musisz pracować na swój dom? Ty nie musisz. I to jest właśnie cały mój punkt. To jest to, za co Pan Jezus zapłacił. Patrzcie, co tutaj to pisze. Ja chcę coś z tym zrobić. W Genesis 1, 12 i chodźmy do 5 Książki Mojżeszowej, 2 rozdział, jeszcze raz. I przeczytajcie jeszcze raz 24 werset. I jeszcze raz. Myślcie o przyjęciu, bo to, co właśnie ludzie blokują od tego, nie w jaki sposób próbują związać to, w jaki sposób na to zarobić, ale to już było zapłacone. Nasze zadanie jest, żeby to przyjąć. I powiedziałam, w jaki sposób my mamy to otrzymać od Boga, to jest przede wszystkim być posłusznym do Jego przekazań. Robić to, co On każe wykonywać. Otrzymać to. 2:24, tam pisze, wstań. Przeprawcie się przez Potok Arnon. Ja daję w ręce twoje Sechona, króla Hezbon, Amorejczyka i ziemię jego. Pocznij ją posiadać i podnieś przeciwko niemu wojnę. Słuchaj, zobacz, ja już dałem tobie do twojej ręki króla Sechona, Amoryta i jego ziemię. Ja już to dałem tobie. Chodźmy teraz do rozdziału 6. Popatrzcie, bo to jest w ten sposób, co ja otrzymałem swój dom. Ja wam mówię. Widzicie? Te wszystkie rzeczy są w złych rękach. I to jest właśnie ten punkt. Bo jeśli to nie jest w nasieniu Abrahama, jeśli to nie jest w ręku tych, którzy prawidłowo wierzą w Jezusa, to Bóg mówi, że ja chcę to, żeby to było z powrotem w rękach prawidłowych ludzi. To wszystko było w ręce Adama, żeby Adam to mógł wykonywać, żeby był profit dla Boga. Ale ludzie, Adam to oddał i profit przychodził do szatana, ale jest już czas, żeby to wróciło z powrotem do właściwych rąk. I robimy to na podstawie wiary, bo wiara to jest tym monetą królestwa. Ty bierzesz to siłą, ty wierni biorą to siłą, bo za to już było zapłacone. I popatrzmy na 6, 10, piąta książka Mojżeszowa. A gdy cię wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, o którą przyrzekł ojcom twoim, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, mówi ten, który ci pożyczył, który ci wynajął. Nie, tam pisze, którą przysiągłem dać, że posiada miasta wielkie i dobre, któryś nie budował. To jest ten sam werset, co ja używałem. Myśmy się nad tym zastanawiali, aż to wyrosło teraz, stało się rewelacją w nas, w naszym życiu. A rewelacja przynosi restaurację, odnowienie. Bo to wszystko jest w złych rękach. Rewelacja to przynosi. Bóg nie jest w stanie ci nic dać, jeśli ty nie masz rewelacji, że to już jest twoje. Popatrzmy na piątą książkę Mojżeszową, 29. Patrzcie, co tam pisze. Rzeczy tajemne należą do Pana, Boga naszego, ale jawne są dla nas i synom naszym na wieki, ale są objawiane nam i synom naszym na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego. Chodźmy do pierwszych Koryntian i Duch Święty mnie prowadzi w tym. Bo mówiliśmy o błogosławieństwie, a błogosławieństwo jest takie potężne, ale musisz to przyjąć, tylko przyjąć. W 10 wersecie Koryntian pisze tak, bo Bóg, 2:10 pisze tak. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga, bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga za darmo dane. I popatrzmy do Rzymian, 8:32, tam pisze, nie ocalił swojego własnego syna. Jakże on teraz, który nie ocalił syna swego, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Ty nawet jak byłeś zbawiony, ale zaczekaj na chwilę, to szatan ci powie, że ty nie jesteś zbawiony, bo ty on chce, żebyś ty się błogosławił, jeszcze raz chcił, jeszcze chcił, bo szatan chce, żebyś ty nigdy nie wziął swoje posiadłości, bo on to robi uczuciami, ale to nie ma nic wspólnego z uczuciami, to już jest wszystko zapisane w tej książce, że to już jest wszystko twoje. Wiara przyjmuje to, co ty wierzysz. I ty musisz wierzyć wpierw, żeby to otrzymać. Także gdy ja czytam to, to twoje zadanie jest, żeby uwierzyć w to, co ja czytam. Wszystko to jest wpierw duchowe, także musisz ty wpierw utrzymać to w swoim duchu. A później przez działanie Ducha Świętego to jest, żeby pokazać ci i urzeczywistnić to, co ty wierzysz. Czy to jest wybawienie, czy to jest dom, nie robi różnicy. Więc Pan Jezus przyszedł nauczać. Repent to znaczy zmień swój system myślenia. To znaczy wróćmy do naszego oryginału. Ten oryginalny system, w jaki sposób działać. To jest Marek 1:14. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pokutujcie nie znaczy tutaj, Genesis 12 pisze nam tak. Przepraszam, Genesis 12. Pierwszy pisze tak. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi Twojej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twojego do ziemi, którą pokażę. I to jest od Genesis 12, 1-3. Bo gdy Bóg i będę błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. I Abraham nie zaskakiwał tej mocy, którą Bóg zrobił, gdy on powiedział i błogosławię Cię. I tak samo to jest Ty i ja. Gdy my w to wchodzimy, my się uczymy to po troszku. I to Abraham powiedział, mówi, od razu Abraham bierze go do pustyni, to znaczy, że tam nic nie rośnie. Ale co robi błogosławieństwo? Błogosławieństwo niszczy nieurodzaj. Błogosławieństwo spowoduje to, co jest nieurodzajne, żeby tam rosły rzeczy. I to nie robi różnicy, czy tam był deszcz, czy tam nie było deszczu. To nie robi różnicy, co lekarz powiedział, czy żona nie może mieć dzieci. Błogosławieństwo robi rzeczy obfite. Frutwo, to znaczy, że przynosi owoce. Mówi, on przyprowadza Abrahama do pustyni, gdzie nie rośnie. I Abraham powiedział, mówi, no ja tutaj nie będę mieszkał, ja idę. I on, Abraham, poszedł do Egiptu. I on zaczął się bać. I Izajaszasz 54:17 pisze, że żadna broń ukuta przeciwko tobie nie będzie skuteczna. Każdy język, który wstanie przeciwko tobie, to ty skarcisz. Czy to nie jest to samo, że będę błogosławił tych, co ciebie błogosławią, będę przeklinał tych, co ciebie przeklinają? To jest to samo błogosławieństwo. To nie robi różnicy. To jest to samo błogosławieństwo, co było w raju. I to wszystko jest tutaj napisane w tym Piśmie Świętym. Bo Bóg jest wszędzie. On nie musi gdzieś pójść, żeby tam być, bo on wszystko słyszy. Mówi, nawet jak ty szepczesz tego, to Bóg to słyszy. Myśmy nigdy nie byli stworzeni, żeby szemrać. Nie możemy w sekrecie nawet po cichu obmawiać ludzi, bo to jest przeciwko Bogu. Bóg to słyszy. I Abraham a wchodzi do Egiptu, się boi, mówi o swojej żonie, to jest moja siostra. I faraon ją bierze i patrz, co się dzieje w Genezie 12:17. I plaga przychodzi na faraona, bo dlatego, że on nie lubi faraona? Nie, dlatego, że on dotknął coś, co należało do niego. I to jest właśnie ta odpowiedź do ISIS, do tego terroryzmu, co my teraz mamy. To jest Genezes 12:17. Jeśli byśmy umieli działać w tym błogosławieństwie, to byśmy mogli spowodować, że terroryści by to rzucili, to by im nic nie wyszło, to by się rozpadło, nim oni nawet zaplanowali coś zniszczyć. By nie było żadnego problemu z ISIS, bo ja włożę terror i strach o tobie na tych ludzi. Oni będą w terrory, oni się będą bać ludzi boskich. Dlaczego? Dlatego, że mamy rządzić całym światem. Każdy ma się bać ludzi boskich. Ludzie boscy nie mają się nikogo bać. Także faraon daje teraz Abrahamowi wszystkie te posiadłości za to, że on wziął Sarę. I Abraham nie musiał na to pracować. I patrzmy na 13 rozdział, pierwszy werset. I tak wyszedł Abram z Egiptu, on i żona jego i wszystko, co miał, i Lot z nim ku południowi. A Abram był bardzo bogaty w bydło, w srebro i w złoto. To było pierwsze opisanie bogactwa, bo to jest część twojego posiadłości. To są bogactwa. Także musisz popatrzeć na Abrahama, w jaki sposób nim się obchodził Bóg. Well, tam pisze, że bogaty. I ludzie mówią, o, on jest bogaty, bogaty w tym, że on chwali Boga i tak dalej. Nie, to znaczy, że bogaty w posiadłościach, w srebro i złoto. I tutaj jest Abraham i błogosławieństwo cudownie dodaje do niego finansowe i materialne rzeczy. Innym słowem, bogactwo. Cudownie jest do niego dodawane. On teraz musi odłączyć się od Lota, dlatego że w 8 wersecie my widzimy, że kłótnie zaczynają wyskakiwać pomiędzy pastuchami Abrahama i Lota. I z tego powodu Abraham mówi, ty idź do prawo, ja pójdę na lewo. Jeśli ty pójdziesz na lewo, to ja pójdę na prawo. I co on mówi? Obojętnie, Lot, co chcesz, bo Abraham otrzymuje rewelację błogosławieństwa, bo on może pójść do najgorszej części tego ziemi i zmienić to na raj. Nie robi różnicy. Wszędzie, gdzie on pójdzie, to tam będzie raj. I tutaj on mówi, a Lot, weź, który kierunek ty sobie chcesz. Ja mam to błogosławieństwo, bo to błogosławieństwo już zaczyna działać. Nie tylko to, jeśli my popatrzymy na nas, tam, że 14 wersy i tutaj jest coś, który atakuje wszystkich i on weźmie Sodom, Gomorę i Lota i wszystkich ludzi i jego rodzinę i wszystkie jego dobra. To jest w Genezie 14. I Abraham się o tym dowiaduje. Zauważcie, co on zrobił. On poszedł tam i nie tylko odbił Lota i zniszczył nieprzyjaciela. Tam pisze, że on ich rozmazał. I tam jest Melchizedek, który jest królem Salemu i także królem Sodomy. Melchizedek nie był tylko królem, ale on był tak samo i kapłanem. I on spotyka się z Abrahamem. I Abraham przyniósł, nie, kapłan przyniósł wino i chleb. I to jest symboliczny symbolem przymierza, to co my nazywamy przymierze. Pismo Święte nam mówi, że Melchizedek pobłogosławił i to możesz więcej poczytać w liście do Hebrajczyków 7. Mówię, faktycznie to zerknijmy na to. List do Hebrajczyków 7:4. I popatrzmy, jaki potężny był ten człowiek. Nawet patriarch Abraham dał mu dziesięcinę swojego zdobytku. Co to znaczy dziesięcina? To jest 10%, to jest ta dziesięcina. I ci, którzy by synami Lewitów, którzy otrzymali, a ci, którzy są synów Lewitów, Lewiego, urząd kapłański przyjmujący rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biódr abrahamowych. Ale ten, którego ród nie jest poczytany między nimi, dziesięcinę wziął od Abrahama i temu, który miał obietnicę, pobłogosławił. I chodźmy do Genesis 14 rozdział. Chcę, żebyście to widzieli. Co Abraham zrobił, to dał temu kapłanowi, którym był Melchizedek. Pismo Święte nam mówi, że on nie miał początku i nie miał końca. Innym słowem, że ludzie mówią, że to był rodzaj Jezusa i tak dalej. Niektórzy ludzie mówią, że to był Szem. Nie chcę w to wchodzić. Co ja chcę wam pokazać, że on tam był i on tam zrobił cudowne rzeczy. On pobłogosławił Abrama, gdy Abram dał jemu dziesięcinę wszystkiego, co on odbił. Niektórzy ludzie mówią, o, dziesięcinę to jest pod prawem. Niech ja wam coś powiem. Gdy widzisz rzeczy dotyczące prawa lub pod prawem, to oni nie zaczęli się prawem. Bóg nigdy się nie zmienia. Gdy ty widzisz rzeczy pod prawem, to one były te same rzeczy w sposób, który Bóg myślał w raju. To jest ten sam sposób, bo Bóg się nigdy nie zmienia. On włożył to w prawo, żebyś ty mógł zaskoczyć, co to znaczy, co jest boską wolą, żeby ciebie zabezpieczyć od przekleństwa. Bo obalając Słowo Boże, boski plan, daje cię w przekleństwo. Na przykład deszcz pada i ja wskakuję pod jakieś tam zadaszenie. Deszcz mnie nie może dotknąć. Dalej pada, ale nie na mnie. I wyobraź sobie, że właśnie to zadaszenie to jest to miejsce tego błogosławieństwa. To jest wola Boża. Bóg mówi, że jeśli będziesz wykonywał to, co ja ci rozkazałem, to te wszystkie błogosławieństwa przyjdą i cię prześcigną. Ale jeśli tego nie będziesz wykonywał, to jest to samo, jak gdybyś z tego pozadaszczenia. I tak samo w tym piśmie, w tych pięciu książkach mojżeszowych, w Tora, to jest dziesięcina. To tam się nie zaczęło, bo to już był boski sposób wykonywania rzeczy w raju. On to tylko napisał w prawie mojżeszowym. I gdy przychodzi czas i ludzie otrzymają Jezusa, to ludzie mówią, o, my już więcej nie jesteśmy pod prawem. Ale Pismo Święte nam mówi, że Jezus jest naszym najwyższym kapłanem i my do Niego przynosimy do dziesięcinę. Każdy daje dziesięcinę, pastor, kaznodzieja i on, bo Pan Jezus to przyjmuje. W jaki sposób? Wiarę. W jaki sposób ty wymawiasz to wiarę? Ty wymawiasz to na podstawie wiary. To jest w 5 książce Mojżeszowej, 6 rozdział. Tam właśnie co ty mówisz nad tą dziesięciną. Gdy ty dajesz, ty musisz pewne rzeczy wymówić nad tą dziesięciną. I ja uważam, że a Melchizedek jemu powiedział, że on powinien dać dziesięcinę i dlatego on to wykonywał. I później mają I ja myślę, że Melchizedek Abrahamowi wytłumaczył, co to znaczy ta dziesięcina. Ludzie teraz dostają, mają mało, to oni dają, ale gdy się wzbogacą, to oni później mówią, o, to jest za dużo, żeby dawać. Genesis 14, 19, tam pisze tak. Wtedy wyszedł król sodomski przeciw niemu, gdy się wrócił od porażki królowi. I Marchiz król sajemski wyniósł chleb i wino, a ten był kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, a rzekł: błogosławiony Abraham od Boga Najwyższego, dzierżawcy nieba i ziemi. I to jest właśnie to błogosławieństwo, bo on jest teraz to Najwyższego, dzierżawcy nieba i ziemi. To było właśnie w raju, tak jak Adam. To teraz Melchizedek to wymawia nad Abrahamem. I w liście do Rzymian 4, 13 pisze tak. Albowiem nie przez zakon się stała obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeżeli ci, którzy są zakonu dziedzicami, są wtedy zniszczała. Także to jest list do Rzymian 4, 13. Tutaj przychodzi król Sodomu, 14, 21. Pisze tak. Zatem, że król sodomski dom, daj mi ludzi, a majętność pobierz sobie. Wtedy rzekł Abraham królowi sodomskiemu, podniosłem rękę swą ku Panu Bogu Najwyższemu, dzierżawcy nieba i ziemi, że i najmniejszej nitki ani rzemczyka obuwia nie wezmę ze wszystkiego, co Twego jest, żebyś nie rzekł jam zbogacił Abrahama. Krom tego, co strawili słudzy i krom mężów bogaty. Także Abraham mówi, że o Ciebie nic nie weźmie, bo Bóg mi wszystko daje. Bogaty to znaczy, że to jest obfitość. To, co właśnie obietnica przynosi najlepsze rzeczy. I gdy Abraham był stary i podeszły w leciach, a Pan błogosławił mu we wszystkim, Bóg później błogosławi Izaka, Izak otrzymał to błogosławieństwo. On błogosławi w ten czas i Izakowi powiedziano w Genesis 26, 8. I stało się, gdy tam mieszkał przez niemało dni, że wygląda... 26, 3, przepraszam. Bądźcie gościem w tej ziemi, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Sojourn, to nie jest gościem. Tu pisze zamieszkaj w tej ziemi. Tłumaczenie jest zamieszkaj w tej ziemi. Co to znaczy zamieszkaj? To znaczy zachowuj się, jakbyś był właścicielem. Bo gdy on poszedł do Egiptu o pomoc, to on odwrócił się od błogosławieństwa i błogosławieństwa nie działało, to błogosławieństwo tam nie będzie działać. Także on mówi, że ja się tylko spodziewam rzeczy od Boga. W Psalmie 62, 5 tam pisze. Także Abraham zaskoczył, gdy on poszedł do Egiptu, a to błogosławieństwo nie przychodzi z Egiptu, to przychodzi od Boga. I Jakub pobłogosławił, Izak pobłogosławił Jakuba. I Jakub później Józefa i on rządził całym światem. I to są te rzeczy, które Pan Jezus nauczał w Mateuszu w 5:3. Błogosławieni są biedni w duchu, bo do nich należy Królestwo Boże. I on tutaj nauczał na temat błogosławieństwa. To, co właśnie Pan Jezus tutaj nauczał. Wszystko u Jezusa się trzyma razem, tylko ty musisz to na to patrzeć prawidłowo. Także Pan Jezus nauczał o błogosławieństwie. I w 5 książce Mojżeszowej, 28, 1. Jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego, strzegąc i czyniąc wszystkie przykazania Jego, które ja dziś przekazuję Tobie, wtedy Cię Pan Bóg Twój wywyższy nad wszystkie narody ziemi i przyjdą na Ciebie te wszystkie błogosławieństwa i trzymać się Ciebie będą, jeśli będziesz posłusznym głosu Pana Boga Twego. My mamy tylko słyszeć Jego i wykonywać to, co On nam każe. Tak jak Maria mówiła. Słyszeć Jego głos i wykonywać, co On nam każe. I teraz my się poruszamy i potwierdźmy ten fakt w 6 wersecie tam pierwszy. Błogosławiony będziesz wchodząc i błogosławiony i wychodząc. Sprawi Pan, że nieprzyjaciele Twoi, którzy wstawają przeciwko Tobie, będą porażeni przed obliczem Twoim. Drogą jedną wyciągną przeciwko Tobie, a siedmiu dróg uciekać będą przed obliczem Twoim. My wcześniej my mówiliśmy, że przykaże Pan błogosławieństwu swemu. I wszyscy ludzie tego świata będą widzieć. I zobaczą wszystkie na tej ziemi, że imię Pańskie wyzwane jest na tobą i będą ciebie się lękać. I sprawi Pan, że będziesz obfitował w dobrem, w owocu żywota twego, owocu bydła twego i w owocu pola twego i ziemi. Otworzy Pan skarb swój wyborny niebiosa, aby wydawały też ziemi twoje czasu swego i pobłogosławi wszelkie sprawie rąk twoich i będziesz pożyczał wielom narodom. I tam pisze, że ty nie będziesz pożyczał od innych. My mówimy, że grzech, pożyczanie nie jest grzechem. Dlatego, że jeśli byłoby grzechem, to Bóg by mnie mówił, że ty będziesz pożyczał. Tutaj pisze, że ty nie będziesz pożyczał, nie będziesz musiał pożyczać od innych. Co ja wcześniej mówiłem, że myśl za tym jest taka, za tym pożyczaniem. Bóg mówi, że jeśli będziesz musiał pożyczać, to Bóg już zatwierdził dla ludzi boskich czas, gdzie będzie skasowanie, wymazanie wszelkich długów. I gdy popatrzysz się, patrzmy na 5 książkę Mojżeszową i 15 rozdział, tam pisze tak w pierwszym wersecie. Na początku każdego 7 roku czynić będziesz odpuszczenie, a to cię sposób odpuszczenia, żebyś odpuścił każdy, który pożyczył z ręki swej to, czego pożyczył bliźniemu swemu, nie będzie wyciągał długu od bliźniego swego i od brata swego, ponieważ obwołane jest odpuszczenie Pana. I co ja wam ostatnim razem powiedziałem, że Bóg ma ogromną przyjemność w wymazywaniu długów. Dlaczego? Bo On zaplanował, żeby to, co było powiedziane o nim, było powiedziane o tobie. I dług to nie jest jego perfekt wola dla jego ludzi. Ty na przykład może jesteś zmuszony, żeby pożyczać od ludzi, przeważnie w naszym społeczeństwie, ludzi, którzy nie nauczyli się, nie wiedzą, jak korzystać z przymierze Boże i błogosławieństwo, które Bóg dał, to oni muszą iść do systemu tego świata. Mogą chcą dzieci wysłać do lepszej szkoły, czy kupić sobie samochód. Ale co ja nie chcę, żebyś ty zaczął myśleć, że to jest grzechem. Ja chcę, żebyś ty wiedział, że ty jesteś podłączony do Boga, który ci potężnie miłuje. I ten miłuje, raduje się w tym, żeby skasować te długi, które ty na siebie wziąłeś. Patrzcie, co tutaj pisze. To jest 5 książka Mojżeszowa, 15:4. Dlatego, żeby się nie stał między wami, kto przez cię ubogi. I to, co właśnie On chce, żeby tutaj nie było wśród was ubogich. Bóg szuka takiego czasu i oczekuje takiego czasu, żeby nie było ubogich wśród was. Albowiem Pan Bóg twój błogosławić cię będzie, jak ci obiecał. I będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie będziesz pożyczał. I będziesz panował nad wielu narodami, a one nie będą panować nad tobą. I co ja wziąłem? Jest moje pismo na moim telefonie i ja mam ten specyficzny werset i to jest znaleziony w 5 książce Mojżeszowej. 5 książka, 15 rozdział i popatrzmy na inne tłumaczenie tych wersetów. I weźmy angielską wersję. I pod koniec każdego 7-letniego sezonu ty uwolnisz. I to jest sposób uwolnienia. Każdy, który jest bankierem, skasuje jego dług i nie będzie wymagał tego od swojego sąsiada czy brata, dlatego że to jest uwolnienie rozkazane przez Pana. Ale od obcokrajowca ty możesz wziąć, spodziewać się spłaty, bo Pan Bóg twój cię pobłogosławi, tak jak ci obiecał, i ty będziesz pożyczał wielu narodom, ale ty nie będziesz pożyczał od nich. I ty nie będziesz pożyczał sam dla siebie. I inne jeszcze tłumaczenie tego, to jest nowe żyjące. Ty będziesz pożyczał pieniądze dużo narodom, ale ty nie będziesz potrzebował pożyczać. Także ty będziesz mógł kupić dom i nigdy nie będziesz potrzebował pożyczać. Możesz kupić samochód i nigdy nie będziesz musiał, zmuszony, żeby pożyczać. I tam my właśnie należymy. Zastanów się nad tym. My będziemy pożyczać, ale w tym momencie świat pożycza. A gdzie my to widzimy? Przysłowie 22:7 pisze, że bogaci rządzą nad biednymi, a ten, który pożycza, nad tym, który od niego pożyczył. I my mówimy, że to jest niewolnik, bo żeby pożyczyć, to ty dajesz w czyjeś rękę twoją przyszłość, bo musisz to spłacić. I Bóg chce, żebyśmy mieli cały ten czas, żeby wykonać te rzeczy, które On nam kazał robić, a nie żeby iść do pracy, żeby spłacać te długi. I dlatego On to mówi, że bogaty rządzi biednymi. I kto ma teraz pieniądze? Świat, mówię, nie Kościół. Bogaci ludzie, to bogaci ludzie teraz nie wysyłają Ewangelię, oni nie dają fundusze na szerzenie Ewangelii. I co my mówimy? Sposoby, które Bóg używa, żeby zlikwidować dług, żeby wymazać dług w twoim życiu. Pierwszy sposób, to On używa cudów. Jest to dosłownie tylko cud. Gdy my patrzymy na drugi Króli, 6 rozdział, drugi Króli 6, tam pisze tak. Rzekli synowie prorocy do Elizeusza, oto miejsce, na którym mieszkamy przed tobą, jest za ciasne dla nich. Idźmy proszę do Jordany i weźmy stamtąd każdy po jednym drzewie i zbudujemy tam sobie miejsce, żebyśmy mogli tam mieszkać. Którym on rzekł, to idźcie. I rzekł jeden z nich, pójdź proszę i ty ze sługami twoimi, a on rzekł, ja też pójdę i szedł z nimi. I gdy przyszedli do Jordanu, rąbali drzewo. I stało się, gdy jeden z nich obalał drzewo, siekiera mu wpadła w wodę i zawołał mówiąc, ach, ach, panie mój, pożyczyłem tą siekierę. Rzekł wtedy mąż Boży, gdzież upadła? I pokazał mu to miejsce i wrzucił tam gałązkę i sprawiło to, że wypłynęła ta siekiera. I chodźmy, popatrzmy to na inne tłumaczenie tego samego, a to jest nowa żyjąca przytłumaczenie. I pewna grupa przyszła do proroku, przyszła do Eliszeja i powiedziała, zobaczcie, to miejsce, gdzie my się spotykamy z tobą jest za małe. To chodźmy do Jordanu, do rzeki Jordanu, tam jest dużo drzew i tam możemy zbudować nowe miejsce, żebyśmy mogli się spotykać. Ja mówię, okej, to idźcie, ale chodź z nami, ktoś zasugerował i on powiedział, dobrze, ja z wami pójdę. Także poszedł z nimi. Gdy oni doszli do rzeki Jordan, oni zaczęli ścinać drzewa. Ale gdy jeden z nich ścinał to drzewo, jego siekiera wpadła do wody. Ja mówię, o panie, zawoła, ja pożyczyłem to siekierę. To była pożyczona siekiera. I on mu zadał pytanie, gdzie ona upadła? A człowiek mu pokazał, on uciął kawał gałązki, wrzucił to do wody i w tym samym miejscu ta siekiera wypłynęła na powierzchnię. I Ilasza mówi, chwyć to. I mężczyzna wyciągnął rękę i chwycił tą siekierę. Co tutaj się stało? Szybciutko. Gdy on się zamachnął siekierą, ta siekiera mu spadła z czonką, ona wpadła do wody, a Elisza zrobił cud, wziął gałąź, wrzucił to patyk do wody i gdy on wrzucił ten patyk do wody, to ta siekiera, żelazo wypłynęło do powierzchni i ten człowiek to chwycił. I to jest cud, to jest rodzaj długu, który jest powyżej twojej głowy. On miał dług, gdy on ciął to drzewo, ale gdy on się zamachnął i ta siekiera wpadła do wody, to ból w ten czas przyszedł. I gdy ludzie wchodzą w dług, który jest za ciężki dla nich, to jest trud i nęka i zmartwienie w ich życiu. I pamiętajcie, on poszedł do człowieka boskiego i człowiek boski dał jemu natychmiast rozwiązanie. I to, co ja mówię, że jest sposób, żebyś ty wyszedł z długów, który Bóg już dla ciebie przygotował, o którym ty na pewno nawet nie pomyślałeś, ale Bóg jest w stanie to zrobić natychmiast. Także może być cud, żeby wyeliminować dług, który wszedł w twoje życie. Inny sposób to jest mądrość. To jest drugi króli, czwarty. Ja nie będę czytać tego wszystkiego. I dlaczego? Dlatego, że nam już braknie czasu, ale w czwartym rozdziale może sobie sam przeczytać, co się stało. Przyszła kobieta do człowieka boskiego, bo jej mąż zmarł, a jej zostały te wszystkie długi. I oni przychodzili, żeby wziąć jej synów za sługi. I on jej powiedział dokładnie krok po kroku, co ona miała robić. Także nieraz może Bóg ci dać rozwiązanie krok po kroku, co ty masz robić, żeby wyjść. Bóg ci daje to krok, gdy to wykonasz, Bóg ci da następny krok, wykonasz to i następny. Nie próbuj tego we własnym umyśle rozwiązywać, bo może się zastanawiać nad blokadą, którą szatan rzuca w swoim życiu, ale Bóg już to rozwiązał. I to, co się stało z tą kobietą, i on powiedział, sprzedaj, żeby spłacić ten dług, a żyj nareszcie. Następna rzecz to jest wyjść z długów, bo masz takie duże obfitości. I to ja tylko wam powiem o tym. Dlatego, że co może się stać, że Bóg wyciąga cię z długu, troszeczkę po troszeczku. Innym słowem, człowiek, oni chcą wyjść długo i sieją nasienie, żeby wyjść długo, a tutaj Bóg przychodzi, może to jest bonus, który przychodzi, może to jest lepsza praca, ale co ty musisz zrozumieć, że to jest część boskiego planu, żeby wyeliminować twój wzrost. Nie żebyś to wydał, gdy te pieniądze przychodzą, ale żeby spłacić ten dług, który masz. Może to jest, masz dług na 30 lat, a Bóg ma plan dla ciebie, żeby z długu wyszedł na 5 lat. I jest dużo sposobów, żeby Bóg ci pomógł. I chodźmy do 1 Tymoteusza, 6 rozdział. I to jest bardzo ważne, bo w 1 Tymoteuszu 6 tutaj mówi o, żebyś był zadowolony. I to jest bardzo dobra ilustracja tego. Pisze tak, w 6. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wyniesiemy nie możemy. I co tu mówi? Nie, żebyś nic nie miał, bo on chce, żebyś był bogatym. Pismo Święte mówi, że Abraham był bardzo bogaty. Co tu pisze w Tymoteuszu? Niektórzy ludzie wchodzą w chciwość. I czemu ja poruszam ten temat? Że dostatek jest zawsze za mało, niewystarczający. Mówię, człowiek, ile ty... Ja jego dobrze znałem. Mówi, ile ty zrobiłeś w zeszłym roku, zarobiłeś w zeszłym roku w swoim biznesie? Mówię, jakieś 25 milionów. Okej, okay. Niech ja wam powiem. A ile ty się spodziewasz, że ty dasz w tym roku? Mówię, jakieś 30 milionów. Mówię, niech ja zrobię z tobą umowy. Jeśli ja ci pomogę modlitwą i wymawianiem słowa nad tobą i dając tobie rewelację i mogę cię wziąć przeciwko te, wyżej niż te 30 milionów, czy ty posiejesz coś w Ewangelię? Mówię, to już jest w tym miejscu, to by się przelewało tobie. I to jest ten werset. Ale pobożność, pobożność z zadowoleniem to jest potężna obfitość. A są ludzie, którym ciągle za mało. Ja jemu zadam to pytanie, co ty o tym myślisz? Nie wiem. Mówię, ja ci pomogę, ja się będę o ciebie modlił, ja mam mocne modlitwy i tak dalej. Mówię, niech ja się zastanowię nad tym. Nigdy do mnie nie wrócił z tym, bo jemu ciągle za mało. I ty wiesz, że ty... Ty znajdziesz ludzi, którzy nie są zadowoleni ze swojego małżeństwa, ze swoją promocją. Oni nigdy nie są w miejscu odpoczynku. I rezultat tego to jest bardzo ciekawe. Nie ma spokoju w ich życiu. I porusza się tutaj dalej w 10 wersecie, bo miłość pieniędzy jest źródłem wszystkiego zła, bo ten człowiek... który miał 30 milionów i to było dla niego za mało, ale ludzie, którzy nie mają ani kwadra w kieszeni, oni mogą kochać te pieniądze. Bóg, powód do tego jest, że Bóg chcę Ciebie wyciągnąć z długów. My zaczniemy tutaj tablicę, że będziemy wpisywać rzeczy, gdzie ludzie nie będziemy tam dać nazwiska, ale będziemy wpisywać tam rzeczy, na przykład, że mortgage był spłacony, że długi szkolne były zapłacone. I pod koniec tego roku wszyscy będą wolni od długów, bo każdy będzie włączał do tego, bo my weźmiemy tego olbrzyma długu i nie będziecie już więcej niewolnikami do niego. I to jest Bill, jestem Bill Winston i wiedzcie, że chodźcie na podstawie wiary. Chodź wiarą. Czyście coś z tego nauczyli dzisiaj rano? Także pamiętajcie trzy rzeczy.